Jabba, jabba, jabba. Jabba, jabba, jabba.
Witamy w podcaście Poligrota. Z tajnego laboratorium o miękkich ścianach mówią do Was
Baron Broda,
Danieluj,
Szaja Córka Popkultury
oraz Jay Kubowska. Niniejsza audycja może zawierać wulgaryzmy oraz okazjonalne spoilery. Słuchacie na własną odpowiedzialność. W dzisiejszym temacie, w segmencie randomowym, porozmawiamy o e-sportach. Czyli dlaczego oglądanie let's playów jest gorsze niż oglądanie na przykład piłki nożnej?
No właśnie, czy jest to gorsze?
No taka jest wiodąca opinia. Tak się wypowiadają wszyscy panowie, którzy z puchą piwa sobie siadają w fotelu i w telewizorze oglądają, jak inni grają w gałę.
Ci sami panowie mogą siedzieć przed ekranami komputera z piwem w łapie i oglądać sobie let's play.
No otóż
ale
właśnie
tego nie robią i szejmują nas, osoby, które, bo ja uważam się za taką osobę, tego mówię nas, które lubią sobie pooglądać, jak ktoś gra w jakąś grę komputerową.
Ale dlaczego właśnie osoba, która siedzi i ogląda sobie, jak ktoś inny gra w jakąś grę, ma być gorsza od osoby, która siedzi sobie i ogląda, jak ktoś gra w jakąś piłkę?
Myślę, że to idzie głębiej, bo to chodzi o to, że też chyba te same osoby uważają, że siedzenie i granie w grę komputerową nie jest tak dużym osiągnięciem, jak granie sobie w piłkę nożną na przykład.
W tym momencie możemy zadać sobie krótkie pytanie, czym jest sport tak z definicji, jeśli zastanawiamy się właśnie nad e-sportami.
Sport zasadniczo to jest uprawianie aktywności fizycznej.
Aktywności fizycznej, dobra. A szachy to sport?
Snooker.
A nie? No to oczywiście, że szachy. To jest chyba nawet zatwierdzone jako sport.
No to nie jest aktywność fizyczna.
Szachy są mało aktywne fizycznie. W szachach jakby... W szachach wykonuje się mniej więcej tyle samo ruchów, co faktycznie siedząc przy kompie, no bo przekładasz tylko pionki, nie? Wytężasz mózgownicę bardziej.
I pytanie w tym momencie, czy granie na pozornie jest sportem, bo ja na przykład z własnego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że wykonuje się przy tym aktywność fizyczną.
Także mamy troszeczkę problem z barierą z obu stron, nie?
Znaczy, jeżeli w ten sposób pójdziemy, no to będzie szeroko rozumiana aktywność, czy to umysłowa jak w przypadku szachów, czy to fizyczna jak w przypadku grania w sporty zespołowe czy indywidualne. Tylko, że sport, no tutaj jest to granie na poziomie profesjonalnym.
To ja uważam, że sport mamy wtedy, kiedy mamy jedną osobę bądź drużynę, która ma jakieś profesjonalne przygotowanie w danej konkurencji i bierze udział w jakichś właśnie zawodach, które mają sprawdzić, kto jest najlepszy w danej konkurencji.
To wydaje mi się jest pewien klucz, pewne słowo klucz, rywalizacja. Sportu się raczej nie uprawia dla samego uprawiania sportu. Znaczy oczywiście jest to jakaś forma samodoskonalenia się, ale jakby celem nadrzędnym jest właśnie występ na turniejach, na mistrzostwach i właśnie sprawdzenie siebie względem innych, jakaś rywalizacja z innymi. Nie wiem, czy z tym się zgodzicie.
No możemy z tym się zgodzić, bo właściwie czy...
No ideą sportu jest współzawodnictwo i tak jakby osiąganie, przekraczanie własnych limitów i osiąganie szczytów poprzez wygrywanie medali i tak dalej. No tak jest na przykład w tych sportach, prawda? No czy to w turniej FIFA, czy to turniej Counter-Strike'a, za to są jakieś raz nagrody pieniężne, czy nie. Medale też są, z tego co ja się orientuję. To działa na podobnej zasadzie jak olimpiada czy mistrzostwa świata.
Jest w to wpisany jakiś trening, jakieś poświęcenie, tak. Też jakaś forma testowania wytrwałości fizycznej, bo jednak tutaj wiesz, szybkość klikania chociaż może brzmieć trochę śmiesznie, ale ma znaczenie dosyć duże. Więc dlaczego by nie ujmować e-sportów jako sportów? No z drugiej strony, wiesz...
Jest to w nazwie,
no właśnie, dlatego właśnie uważam, że powinniśmy to rozpatrzyć. Tym bardziej, że teraz mamy taki trend troszeczkę. Zdarzyło mi się któregoś razu, przeklikując kanały, trafić na transmisję na Polsacie Sport, właśnie z turnieju League of Legends, więc widać, że ten e-sport jest uznawany jako pełnoprawny sport mimo wszystko.
Myślę, że ta jakby trochę pogarda dla e-sportu wynika z tego, że taki właśnie przykładowy pan siedzący z browarem przed telewizorem nie, jakby chyba nie zdaje sobie sprawy, że to nie jest tylko, że przypadkowa osoba się siada przed kompem i daje w kontestarkę, tylko że to są też godziny, dni, miesiące, lata przygotowań i treningów. I właśnie mówię, tak jak powiedziałeś, to może brzmieć śmiesznie, że on trenuje klikanie w myszkę, ale to wymaga umiejętności, które trzeba też w jakiś sposób wyszlifować.
I też weźmy pod uwagę to, że nie każda gra może być, może się kwalifikować jako e-sport. Że to muszą być chyba jakieś wymagania co do tego, jak ma wyglądać rozgrywka. Jak na przykład wiem, że League of Legends jest klasyfikowane jako e-sport dlatego, że masz tam rywalizację między dwiema drużynami na przykład.
Tak, no raczej nie można zrobić mistrzostw Heavy Rain, bo tam po prostu mamy jakąś historię, którą trzeba przejść, skończyć i się dowiedzieć, kto zameldował, tak? Więc no to też właśnie zależy od tego. I tutaj właśnie mamy chyba tę różnicę między e-sportem a let's playem, bo let's play można zrobić z każdej gry i to już jest takie bardziej rozrywkowe.
Rozgraniczenie idzie troszeczkę dalej, bo w sumie, żeby być let's playerem, nie trzeba koniecznie dobrze grać
tak,
w te
dokładnie.
Gry, ale jakby trzeba w jakiś sposób, to jest taka pewna forma troszkę pośrednia między sportem a jakimś performancem, gdzie trzeba jednak, wiesz, trzeba grać, ale też trzeba w jakiś sposób zachęcić widownię do udziału
tak,
w tym.
Trzeba pogadać i tak dalej.
Przede wszystkim trzeba mieć chyba charyzmę, no bo dlatego ogląda się tych wszystkich większych let's playerów, bo nie ogląda się dla tego, co oni prezentują, tylko bardzo często dla nich samych.
I dla ich komentarzy, bo to też nie jest tak, że oni sobie grają i się nie odzywają przez cały czas.
Tak.
Bo właśnie jest, bo ja na przykład, nie wiem, zaczęłam oglądać Markiplier'a dla jakiejś tam gry, którą chciałam obczaić, bo na przykład, nie wiem, mój komp by je nie pociągnął, albo ja nie mam czasu je przejść, bo on zawsze, wiadomo, wytnie te wszystkie momenty, kiedy tam nic się konkretnego nie dzieje. A jakby teraz go oglądam w cokolwiek on wrzuci, bo po prostu lubię go jako osobę, ale też czasami po prostu oglądam jakiegoś let's playa tylko dlatego, że chcę obczaić grę, w którą przeszedł.
No właśnie, dlaczego więc oglądamy let's playe tak naprawdę? Nie?
Czyli jest kilka takich głównych powodów, no albo oglądamy let's playe z gier, które na naszych kompach nie idą, to zwłaszcza wśród użytkowników laptopów takich średnio, o średnich specyfikacjach jest dosyć popularnych, tak.
Powiem ci tak, że na moim kompie nie idzie nawet Wiedźmin 1, także
no. Na szczęście masz mojego.
Albo tak, lubimy wracać do gier z dzieciństwa, tak jak są te let's playe na przykład z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny, tak. Tudzież Komnata Tajemnic, które są kozak gierami.
Tak.
Są.
Tak.
Kozak.
Do trzeciej części to trzeba zaznaczyć.
Tak, do trzeciej
albo
części.
Albo na przykład ja lubię też oglądać Markiplier'a, dlatego że ja osobiście nie mogę grać w horrory. I to nie dlatego, że ja się ich boję, tylko że ja mam taki głupi odruch, że jak ja coś widzę w grze, to ja podchodzę to obczaić. A w horrorach to nie jest dobry instynkt, tak. Bo jeżeli widzisz potwora na końcu korytarza, to powinno się od niego uciekać, a nie podchodzić i patrzeć, jak on wygląda.
No i właśnie, jak już przy horrorach jesteśmy, no to ja oglądam też w sumie dlatego, że są takie gatunki gier, które po prostu nie gram.
Dokładnie.
I chcę po prostu czasami obadać właśnie mechanikę tej gry, albo jakiś fenomen, tak jak było przy Five Nights at Freddy's, albo Slender, ale Five Nights było lepsze pod tym względem. Tak. Bo ja ciągle widziałem jakieś posty związane z tą grą i chciałem się przekonać, co w niej takiego jest.
Tak, cały ten lore urósł bardzo.
Tak. Głównie właśnie przez rozkminy w sumie MatPata na ten temat, tak. Na Game Theory.
Pozdrawiam MatPata, który nigdy tego nie usłyszy.
Mhm. Usłyszy.
No ale właśnie, ja oglądam gry, w które na pewno wiem, że nie będę grał z jakiegoś takiego czy innego powodu. Albo po prostu
ja
jestem
też
ciekaw.
Zazwyczaj. Albo właśnie dlatego, że wiem, że nie zagra w daną grę, a chciałabym ją obczaić.
Zasadzie,
albo dla samego let's playa czasami.
W zasadzie to jest ekwiwalent po prostu oglądania dobrego serialu. No, chcę się dowiedzieć, co jest tam fabularnie, a niekoniecznie grając w to, więc...
No to nie jest do końca ekwiwalent oglądania serialu, tak?
No ale
chcę poznać
fabułę.
Oglądał serial z komentarzem.
Mogę to robić.
Albo tak, albo komentarz do serialu na przykład. Albo sam na przykład, nie wiem, trailer do serialu.
No ale to jest coś pokrewnego takiego.
Nie? Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie oglądam let's playów. Przez jakiś czas oglądałam jakieś rzeczy PewDiePie'a czy właśnie Markiplier'a ze względu na to, że oni są po prostu ciekawymi postaciami YouTube'a. Ale ja mogłabym właśnie dodać kolejną rzecz, dlaczego można oglądać let's play'e. Bo ja na przykład nie jestem w ogóle dobra w klikaniu rzeczy i koordynacji klawiatura-myszka, więc niektóre rzeczy byłyby dla mnie nie do przejścia ze względu na
to. To przychodzi z czasem, tego trzeba.
Dobra, ale od którego roku życia grasz?
No właśnie.
No więc może na emeryturze bym załapała.
Ja mam podobny problem, ja tak zawsze grałem albo w Medal of Honor, albo w Counter Strike'a, zawsze dostawałem headshoty, za każdym razem. I to, że też nie potrafiłem odpowiedzieć, nie potrafiłem zabijać tych ludzi, ponieważ nie potrafiłem trafić. No. To był ten problem, który doskwierał mi bardzo, więc przerzuciłem się na inne gry.
Tak. A swoją drugą też tak naprawdę niektóre, większość gier fabularnych to są po prostu historie, więc można let's play obejrzeć w ramach na przykład, no właśnie tak jakbyśmy oglądali film. Mhm. Tak naprawdę.
Mhm. Let's play z Wolfensteina się fantastycznie oglądało. Z tych starych Wolfensteina.
Wolfensteina 3D, tak. Tego z Hitlerem na końcu. Mm-hmm.
Tak. Wspominałam dzisiaj właśnie, Jake, jak był pierwszy komputer u mnie w domu i były tam chyba trzy gry na krzyż. Był tam Aladdin 2D, w którego grałam ja, i był tam Wolfenstein, w którego grał mój tata. Mm-hmm. I oczywiście, ponieważ wtedy byłam bardzo small, to moje rodzice nie chcieli, żebym ja widziała, jak mój tata w to gra, no bo tam wiadomo, krew, naziści i tak dalej. A ponieważ oni nie wiedzieli, że mi wystarczyło, że ja popatrzyłam, jak moja siostra włącza komputer, żeby wiedzieć, jak włączyć komputer, to kiedy moi rodzice byli w pracy, a babcia w kuchni, to ja sobie sama włączałam Wolfensteina, dziecko w podstawówce, i nawalałam nazistów. Moi rodzice nawet nie wiedzieli, że komputer był włączony.
No więc właśnie.
Tak.
No. Więc jakby ten krótki segment randomowy możemy podkreślić, znaczy możemy podsumować tym, że warto oglądać let's play na pewno.
I nie ma co tutaj jakby obniżać jakby wartości oglądania let's playa, jeżeli ktoś lubi i to jest dla niego jakby wartościowe spędzenie czasu, to nie ma czego wytykać, że może byś se lepiej meczek piłki nożnej obejrzał.
Była bardzo przykra sprawa jakiś czas temu, kiedy Jimmy Kimmel, który no jest komikiem, ale nie ukrywajmy, jest też troszeczkę bucem, właśnie się wypowiedział w tym tonie o ludziach, którzy oglądają let's play'e, że to jest marnowanie czasu i że lepiej włączyć sobie meczek czy coś w tym tonie. Społeczność graczy się na niego rzuciła z pazurami i ja się w sumie nie dziwię. Ja się w sumie nie dziwię, bo w sumie nikt nie lubi, kiedy się dewaloryzuje jakieś jego aktywności czy zainteresowania. Więc może powinniśmy tak nie tylko w kontekście let's playów i e-sportów, ale też w troszeczkę szerszym kontekście na to spojrzeć i sobie o tym pomyśleć czasami. Taka refleksja głęboka na koniec.
Pozdrawiamy wszystkich let's playerów i wszystkich fanów let's playów.
Jesteście fajni.
Tak.
Trzymajcie się i pozdrosy.
Róbcie to, co robicie, nie przejmujcie się innymi.
Ja codziennie tasuję.
Klasyczna sensacja, cukierkowe bałamutstwo. Zwykłem rzec, Chopin na prosie, kochaj mnie teraz i znowu. Czyste dni nigdy nie mówią pa. Zapragnąć, gdy jesteśmy razem. Czyste dni rosną w twych oczach. Powiedz, gdzie mój tor? Wyobraź, że twarzujesz słoneczne odbicie, przywidzenie nieba na zawsze, nie uwaga. Zwykłem rzec, Chopin na propsie, kochaj mnie teraz i znowu. Czyste dni nigdy nie mówią pa. Zapragnąć, gdy jesteśmy razem. Czyste dni rosną w twych oczach. Powiedz, gdzie
motherfucker, do you speak it?
Zdarzyło wam się kiedyś zobaczyć w internecie taką reklamę, która oferuje wam 5, 8, 10, 666 sztuczek na naukę języka obcego?
69.
Wow. Powiemy wam tak, uważamy, że to gówno. Dlaczego?
Bo musimy się najpierw zastanowić, co to znaczy znać jakiś język. Co według was to znaczy, że znam jakiś język?
Myślę, że to zależy od tego, na czym komu zależy, no bo prawda jest taka, że ktoś może chcieć znać język, żeby pójść się dogadać w McDonaldzie, a ktoś może chcieć znać język, żeby czytać w oryginale literaturę danego języka, albo pracować z tym językiem. Ale no myślę, że jednak trzeba mimo wszystko jakby wyznaczyć jakiś złoty środek, o którym chcemy dzisiaj dyskutować. I myślę, że tutaj jednak chodzi o tą taką znajomość, co rzeczywiście możemy przeczytać książkę, obejrzeć film w tym języku i zrozumieć, co się dzieje. Tak mi się wydaje.
Ja myślę, że znajomość języka to jest coś takiego, co pozwala ci jakby zrozumieć to, co się dzieje w kraju, w którym jest używany dany język, czyli na przykład włączę sobie francuską telewizję i wiem, o co chodzi, przeczytam sobie francuską książkę i wiem, o co chodzi, czy powiedzmy pojadę do Francji i nie mam problemu z tym, że pójdę do jakiegoś urzędu i załatwić jakieś masę papierkowych rzeczy, bo uwierzcie, we Francji jest jeszcze gorzej niż w Polsce pod tym względem. Myślę, że to jest jakby definicja znajomości jakiegoś języka, że znam język, tak samo jak znam język polski, nie jest to co prawda 100%, bo nawet native speakerzy nie znają w 100% swojego języka, no ale na tyle, żeby posługiwać się nim na co dzień, żeby korzystać z dóbr kultury w tym języku
swobodnie.
To jest moja definicja znania języka.
Czy dla mnie znanie języka to jest znanie gramatyki, znania słownictwa, znanie struktury języka, jak to, z czym to się je, żeby potem móc na przykład pracować za granicą, jeżeli ktoś ma takie aspiracje, no bo przecież nie pojedzie się za granicę, żeby tam do pracy, żeby potem mówić, że nie wiem, you take your cup and you go to drink na przykład, nie? Tylko trzeba umieć wachlować i zdaniami, i słowami, trzeba mieć dosyć bogaty wachlarz i trzeba wiedzieć co, gdzie, jak, z czym to się je. Nie pojedzie się na Jana, na kompletnego debila, prawda?
No i w tym, co jakby też powiedziałeś, ważny jest też kontekst.
Tak.
Że to nie jest tak, że... To jest właśnie coś, co jest często zapominane, że trzeba znać jakby kontekst danego kraju, czyli na przykład nie powiesz jakiejś tam rzeczy, bo powiedzmy słowo, nie wiem, słoń może być obraźliwe, tak jak chyba ostatnio o tym mówiliśmy, że też trzeba właśnie, jeśli zna się język, to moim zdaniem też ważną rzeczą jest znanie kultury danego kraju. Nie, jakby chociaż pobieżnie.
To jest właśnie to. Dochodzimy do tego momentu, w którym możemy się zastanowić nad tym, że język ma wiele poziomów, tak? Od tego najniższego, składowego, czyli od fonetyki i fonologii, po ten najbardziej obszerny i najbardziej abstrakcyjny, za jaki możemy uznać pragmatykę. I na spektrum wszystkich tych poziomów wymagana jest ich znajomość po prostu chociażby pobieżna, tak? Bo co z tego, że znamy słownictwo, czyli powiedzmy coś na poziomie leksykalnym, no tak to nazwijmy, tak? Skoro nie jesteśmy w stanie ich wymówić, nie dogadamy się. Co z tego, że znamy słownictwo, znowu, skoro nie mamy pojęcia o składni i nie znamy słów funkcjonalnych gramatycznie. Nie złożymy żadnego zdania. Co z tego, że umiemy składać zdania, skoro nie jesteśmy w stanie ich umieścić w kontekście pragmatycznym i jesteśmy w stanie obrazić kogoś, prosząc go o otwarcie okna. Całe to spektrum jest ważne i tak jak już mówiliśmy wcześniej i zawsze powtarzamy, kontekst jest święty.
Dokładnie tak.
Masa ślicznych słów.
Masa ślicznych słów, no tak. No.
Ale bardzo ładnie.
Ale bardzo mądrych słów, tak.
Dziękuję.
Tak. Ja jestem zachwycony.
I też jeśli chodzi właśnie o tą znajomość języka, trzeba wspomnieć o tym, że język to nie jest coś, czego się nauczymy i wiemy już to do końca życia i już po prostu jak się nauczymy na poziom powiedzmy, nie wiem, C1 i zdamy certyfikat, to już do końca życia będziemy znać ten język. No nie jest tak, dlatego ja na przykład po zakończeniu studiów nie mam teraz do czynienia z językiem francuskim, no to jakoś staram się otaczać tym językiem, choćby minimalnie. Chociażby przez, nie wiem, śledzenie przez prezydenta Francji na Twitterze.
Oczywiście, że tak. Jedna z pani moich wykładowczyń, pani doktor, od fonetyki na zaocznych studiach zawsze mówiła, że język trzeba kultywować i to nie jest tak, że jeżeli się dojdzie do określonego poziomu, no to my tutaj kończymy starania, tylko trzeba się rozwijać w dalszym ciągu, żeby też wzbogacać sobie i wokabularz i mózg tak na dobrą sprawę.
To jest prawda i to jest prawda z dwóch powodów, tak? To jest prawda z tego powodu, że to z kolei cytat mojej pani od biologii jeszcze z podstawówki z klasy 4-6. Organ nieużywany ulega zanikowi. Tak zawsze jeździła po ludziach, którzy nie używali mózgu. Ale z językiem jest to samo, jeżeli go nie używamy. Ja niedawno miałem swój egzamin magisterski i w miesiącach poprzedzających ten egzamin prawie nie mówiłem po angielsku. I ja zanim wszedłem, dopadł mnie taki stres, miałem gulę w gardę, głównie dlatego, że zapomniałem, jak się mówi po angielsku. Jak już się wkręciłem, to było ok, ale miałem problem, żeby się po prostu przebić. I z językami jest tak samo, jeżeli się nimi nie posługujemy, jeżeli nie mamy z nimi styczności na co dzień. Odbiór jeszcze pół biedy, ale jeżeli nie mamy produkcji, to nam wyleci zupełnie. A drugi powód jest taki, że teraz wydaje mi się, że nawet bardziej niż kiedykolwiek indziej, w jakichkolwiek innych czasach, język ewoluuje coraz szybciej. Każde kolejne pokolenie ma swoje memy, które też są jakimś elementem języka i my czasami nawet nie jesteśmy w stanie nadążyć za ludźmi, którzy są od nas o dekadę młodsi. I ta styczność z językiem na bieżąco też jest istotna.
Powiedziałeś wcześniej, że nieużywany organ zanika, tak jest nie tylko w przypadku nauki języka. Ja na przykład nie jeżdżąc już 5 lat samochodem, nie pamiętam jak się jeździ samochodem, więc będę musiała mieć jakiś kurs, jeśli będę chciała kupić samochód. Tak samo jak z grą na jakimś instrumencie. No też gram na skrzypcach już właściwie od 6 roku życia, ale to nie znaczy, że jestem mega zajebista w graniu na skrzypcach, bo miałam różne przerwy, różny progres, regres i to nie jest tak, że po prostu teraz powiedzmy po iluś tam latach grania gram super ekstra, nie? Bo to też nie jest wymierne, jeśli uczysz się angielskiego przez całe swoje życie, ale to jest nauka na zasadzie tylko w szkole i przez wakacje nie robisz nic z tym językiem na przykład, a jak już poszedłeś na studia, to właściwie masz powtórkę z tego, co uczyłeś się wcześniej, to nie można powiedzieć, że mimo tego, że uczyłeś się tego angielskiego tam 15 lat, to znasz go na świetnym poziomie, bo to tak nie działa.
No ja mogłabym powiedzieć, że uczyłam się francuskiego przez 7 lat. Jestem w stanie wam powiedzieć, że nie umiem mówić po francusku. Po prostu mój poziom francuskiego, ja bym powiedziała, że mam go na poziomie podstawowym.
To ja ci powiem z kolei, że uczyłam się francuskiego 8 lat i potrafię się bez problemu dogadać we Francji.
No właśnie, więc to jest tak naprawdę jakby mierzenie tego w czasie, mi się wydaje, że jakby jest trochę tutaj no bez sensu, że to jednak bardziej chodzi o to, jakie się miało, jak było się bardzo wystawionym na ten język i jak bardzo intensywnie się nim zajmowało przez ten czas.
Tutaj dodatkowo też można powiedzieć o tych wszystkich językach, których uczyliśmy się w międzyczasie przez naszą edukację. Ja na przykład przez całą podstawówkę i gimnazjum uczyłam się niemieckiego i byłam już w stanie się na spokojnie porozumieć, jak pojechałam do Niemiec. Miałam poziom powiedzmy B1, B2. Potem wszystkiego zapomniałam i musiałam się uczyć niemieckiego od początku. Teraz powiedzmy, że znowu mam ten poziom jakiś podstawowy, bardziej taki zaawansowany podstawowy, można by powiedzieć. Ale wciąż to nie odzwierciedla tego, że zaczęłam się uczyć niemieckiego w wieku 6 lat. Nie wiem, czy wy macie tak z innymi językami, no bo jeśli chodzi o mnie, no to ten francuski, którego się uczę od liceum, angielski, którego się uczę właściwie od gimnazjum, są na powiedzmy podobnym poziomie i mogę powiedzieć, że znam te dwa języki. Z niemieckim jest tak on and off przez całe moje życie właściwie. Gdzieś tam po drodze uczyłam się jakiegoś włoskiego czy hiszpańskiego, ale nie powiem, że znam te języki. Prawdopodobnie mogłabym się zapytać, nie wiem, czy gdzie jest toaleta, czy poprosić o kawę w kawiarni, ale to by było na tyle. Jak jest z wami, z waszymi językami?
No to, tak jak już wspominałam, uczyłam się francuskiego przez 7 lat, 3 lata liceum, 4 lata na studiach i nie uważam, żebym cokolwiek umiała z tego języka. Nawet w CV sobie nie wpisałam, że jest to na poziomie podstawowym znam. Ogólnie przez całe życie uczyłam się angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. I jedyne języki, o których wspominam, że umiem, no to jest wiadomo angielski, bo to jest język, który studiowałam i mam jakby magistra z tego języka i teraz pracuję z tym językiem na co dzień. I rosyjski, który uważam, że znam na poziomie podstawowym, bo to jest mój najświeższy język, obco tego się uczyłam, bo byłam przez rok na filologii rosyjskiej i potem trochę kursów robiłam i staram się właśnie stwarzać sytuacje, w których jestem wystawiona na ten język, bo staram się oglądać jakieś bajki po rosyjsku, żeby tak zupełnie nie zapomnieć ten język, bo chcę do niego wrócić. Ale właśnie niemiecki i francuski, które uczyłam się 7 lat francuskiego, 3 lata niemieckiego. No, w tym momencie pewnie nic nie pamiętam, jakieś liczby tam, przywitania, takie podstawowe rzeczy, które się wałkuje tak naprawdę za każdym razem, kiedy zaczynasz. A tak naprawdę, no, szczerze mówiąc, niemieckiego chyba się więcej nauczyłam oglądając kreskówki po niemiecku, niż chodząc 3 lata do szkoły na niemiecki.
Oglądałaś kreskówki po niemiecku?
Tak, bo nie miałam polskich kanałów z bajkami w telewizji, miałam tylko satelitę, na której odbierały niemieckie kanały, bo mieszkam blisko granicy z Niemcami, więc oglądałam anime po niemiecku. Piękne.
Ale o tym jeszcze będziemy
mówić. Ale o tym będziemy jeszcze mówić?
Ci dłoń teraz, bo...
Dzięki.
To jest
Tak.
No więc no to są te języki, które się uczyłam, a mówię, no na ten moment jestem, to jeszcze trochę się uczyłam szwedzkiego w pewnym momencie, trochę japońskiego i w tym momencie jestem w stanie powiedzieć właśnie, że angielski znam rzeczywiście na tym poziomie, bo powiedziane najwyższym jak mi się da, jeżeli to jest twój drugi język. No i rosyjski na takim podstawowym poziomie, który nadal chcę rozwijać.
Danielu?
Ja, tak? No ja uczyłem się niemieckiego przez, 3 lata podstawówki, 3 lata gimnazjum, 3 lata liceum i miałem rok lektoratu. I powiem tak, do pewnego momentu, czyli do momentu skończenia szkoły podstawowej, wydawało mi się, że idzie mi dobrze. Natomiast potem położyłem kompletnie lachę w pewnym sensie na ten język, bo skupiłem się na angielskim. I tu już jest taki downhill, to taki ostry downhill, jeśli chodzi o mój niemiecki. Ja umiem podstawowe słowa, ja umiem się przedstawić, umiem powiedzieć, skąd jestem, gdzie mieszkam, jak dużą mam rodzinę, i tak dalej, ale żadnych takich wygórowanych konwersacji z Niemcem bym nie przeprowadził, bo po prostu bym zatonął i byłoby tylko bulgot byłby po mnie, także no, absolutnie nie. Potem zacząłem się, miałem coraz większy exposure na hiszpański, przez to, że jestem kibicem też Barcelony i oglądam w internecie mecze Barcelony od 2008 albo 2009 roku. Także ja mniej więcej coraz szybciej łapałem hiszpański, po czym na studiach zaocznych na drugim roku miałem lektorat z hiszpańskiego i to też mi dużo pomogło. To nie jest coś takiego, że ja mogę sobie szwargolić po hiszpańsku jak tylko mi się podoba i jest bueno, przypuszczam, że nie jest jakieś mega bueno, ale na tyle, że mogę uznać, że jestem w taki, powiedziałbym, above average. Co jeszcze robiłem? Japoński znam tylko dwa słowa, to przez Dragon Balla i to jest Nani i chyba Nanda to, czy coś takiego, i to jest też
to jest
Co.
To jest to samo.
Co po japońsku, tak? Dobrze myślę?
Mhm.
Także Dragon Ball też mnie czegoś nauczył, oglądajcie anime, bo to warto. I to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o moje przygody językowe.
Więc... Moje przygody z językami przypominają bardzo kiepski harlekin, ale z monogamią w tle, bo od trzeciego roku życia uczę się angielskiego i tak naprawdę tej przygody z angielskim nigdy nie skończyłem, bo spoiler, niedawno się obroniłem, również z językoznawstwa angielskiego, z anglistyki. W międzyczasie miałem, że tak powiem, romanse z różnymi językami w szkole podstawowej, gimnazjum i przez dużą część liceum miałem język niemiecki, zarówno jakby w kształceniu podstawowym i dodatkowo. Nie pamiętam z niego zbyt wiele, oprócz pewnych struktur, które mi się też przypomniały częściowo przez historię języka angielskiego. Tam zauważyłem bardzo dużo nawiązań. W liceum pamiętam ten moment bardzo dobrze, bo nie pamiętam, czy to akurat było w liceum, ale na pewno w liceum zapisałem się na kurs, natomiast powodowany byłem drugą częścią Assassin's Creed'a, która działa się we Włoszech i to mnie skłoniło do pójścia na kurs włoskiego i tak zaczął się mój romans z językami romańskimi. Ten kurs zakończyłem, teoretycznie mam A1 z włoskiego, do tego jeszcze wrócę.
Romans z językami romańskimi, to pięknie brzmi.
Dziękuję. Mm-hmm. Tak. na studiach wybrałem lektorat z języka hiszpańskiego, więc pozostałem dalej w tej rodzinie romańskiej. Bardzo mi pomogła w nauce właśnie znajomość włoskiego wcześniejsza i łaciny. A potem stwierdziłem, że hej, a może tak francuski? I obecna tutaj Joy Kubowska uczyła mnie swego czasu francuskiego i dalej mnie poducza. A do włoskiego wróciłem ostatnio za pośrednictwem Duolingo i staram się go odświeżać. W międzyczasie uczyłem się też japońskiego, włoskiego, kiedyś w gimnazjum liznąłem parę słów szwedzkiego, więc generalnie jestem człowiek orkiestra. Ale żadnego nie znam w ogóle. Jeżeli miałbym powiedzieć, który język znam tak na tip-top, to powiedziałbym, że znam polski umiarkowanie i angielski myślę, że lepiej.
Czyli drugi język znaczy lepiej niż czysty język, tak? Co chcesz powiedzieć?
Czy wiesz co, ja tak... To jest trochę żart, ale trochę bolesna prawda, że angielski to nie jest mój drugi język, to jest mój drugi pierwszy język.
No bo prawda jest taka, że jeśli uczymy się... No nie uczymy się języka polskiego tak, jak uczymy się języków obcych. Poznajemy strukturę języka obcego, faktycznie, żeby go zrozumieć, a wydaje mi się, że jakby edukacja podstawowa, jeśli chodzi o język polski, nie jest na tyle rozszerzona. I problem polega właśnie na tym, że lepiej znamy język obcy niż swój język pod względem właśnie strukturowym, pod względem jakiejś tam gramatyki. No wiesz, że na przykład nie zrobisz jakiegoś babola gramatycznego w angielskim, no bo się tego nauczyłeś, zrobiłeś ileś tam ćwiczonek i tak dalej. A na gramatykę polską wszyscy nauczyciele wykładają lachę, co jest moim osobistym jakby bólem, jeśli chodzi o właśnie naukę języka polskiego w szkołach.
Bo na studiach mieliśmy trzy filary języka, nie? Mieliśmy językoznawstwo, mieliśmy literaturoznawstwo i kulturoznawstwo. Jako trzy filary języka, które umożliwiają nam swobodne posługiwanie się językiem i znajomość kontekstu, w którym się tego języka używa. Natomiast jakby w nauczaniu szkolnym języka polskiego mam wrażenie, że właśnie strasznie się, jak to już wcześniej Daniel powiedział, kładzie się lachę na ten aspekt językoznawczy. I ja pamiętam rysowanie jakichś tam struktur zdania w języku polskim, natomiast to nie zostało według mnie zbyt dobrze wyłożone. Wydaje mi się też, że zostało wyłożone za wcześnie, bo gramatyka jest tworem strasznie abstrakcyjnym i wykładanie tego dzieciakom w gimnazjum czy liceum, wydaje mi się, że to może być trochę za wcześnie.
No, to jest zdecydowanie za wcześnie, no ale to już jest jakby problem edukacji
no, tak państwowej. Mamy paradoks, że z jednej strony tego nie ma, z drugiej strony jest za wcześnie. No cóż.
Też rysowaliście chmurki i strzałeczki?
Tak, oczywiście.
Ta sprawa była
wspaniała. No. To tylko, że wiesz, wszyscy zakładali, że my to już umiemy, bo przecież, to było w podstawówce, to było w gimnazjum, coś tam.
Strzałeczki zawsze do nieba i do drzwi. Tak, jak się robiło te rozkłady zdania.
Do nieba i do drzwi.
Tak, zawsze moja pani od polskiego w gimnazjum mówiła, strzałeczki zawsze do nieba i do drzwi.
Dobrze. Ciekawe.
Ciekawe. Ale tak wracając do głównego tematu, bo już przedstawiliśmy mniej więcej, jak wygląda nasza znajomość jakichś tam różnych języków, to właśnie co powiecie na to, jak widzicie na przykład tę reklamę, że naucz się angielskiego w rok albo w ogóle w miesiąc. Dużo osób leci na coś takiego, bo tak jak Daniel powiedziałeś, dużo osób chce wyjechać do pracy i chce mieć chociaż jakieś podstawy, żeby właśnie nauczyć się tego języka i powiedzmy jakoś sobie dać radę w tym kraju. Tylko w tym momencie, no jak widzimy, że naucz się angielskiego w rok, to no dostajemy trochę, jak to ładnie powiedzieć?
Mnie krew zalewa. Mnie trochę krew zalewa.
Właśnie.
Czy ja powiem tak. Ja byłam przez okno filologii rosyjskiej i poszłam na tę filologię rosyjską ze znajomością zerową języka rosyjskiego i po roku moja grupa była w stanie napisać maturę podstawową z języka rosyjskiego, gdzie trzeba wziąć pod uwagę, że to było uczenie się bardzo, bardzo, bardzo intensywne. Nie jestem w stanie bardziej tego nacisku tutaj postawić, jak intensywne było to uczenie się. To po prostu krew, pot i łzy. Po czasami 6 do 8 godzin dziennie na zajęciach i potem zakuwanie po zajęciach. I to nadal był tylko poziom matury podstawowej, który wiemy, że wcale nie jest taki wysoki. Więc jak widzę, że ktoś ma kurs, który pewnie, nie wiem, bierze pod uwagę
jak dobrze pójdzie godzina nauki dziennie i że super nauczysz się języka w rok? Nie.
Czy ja nie chcę cię zajmować w tej chwili, ale ja maturę z włoskiego napisałem po 2 latach kursu 1,5 godziny tygodniowo.
No, ale chodzi mi o to, że czy uważamy, że matura podstawowa to jest jakiś super poziom?
No nie,
no właśnie o to mi chodzi. Właśnie o to mi chodzi, że to jest tak, że w rok, dwa, w zależności od intensywności, jesteś w stanie się nauczyć jakiegoś języka, żeby napisać maturę, ale czy to jest wystarczający poziom?
Hej, ziomeczki, ja pisałam maturę rozszerzoną z francuskiego po 3 latach nauki 1,5 godziny w tygodniu i nie znałam tego języka. To wam mogę powiedzieć, no że ja nie znałam francuskiego, jak pisałam maturę.
Rozszerzenie jednak to jest bardziej miarodajne jednak.
Znaczy, jak dla mnie każdy test tak naprawdę nie jest miarodajny i to, że ty mi powiesz, że nie wiem, masz poziom tam C2 z angielskiego, a ja mam poziom powiedzmy C1, to nie znaczy, że na przykład jeśli nie wiem, będzie jakaś sytuacja, gdzie będzie wymagane coś, co ja akurat kiedyś się nauczyłam, a ty akurat, nie wiem, nie, bo gdzieś tam na etapie swojej edukacji tego nie miałeś, no to wiesz, nie znaczy, że wiesz, ty sobie poradzisz lepiej, bo masz wyższy poziom. No, dla mnie te poziomy też są trochę sztucznie skonstruowane, bo ja teoretycznie po tej swojej filologii mam teraz poziom, co C2 chyba się mam w magisterce?
Tak.
A nie czuję, to żeby... Właśnie,
no, czy czujesz się, żebyś miała to te C2?
No powiem ci, że średnio, bo jak słucham niektórych francuskich youtuberów, to nie mam pojęcia, o czym oni pierdolą.
Ale to też jest kwestia tego, że języki romańskie mają to do siebie, że ludzie napierdalają strasznie szybko.
No dobra, ale no to w tym momencie czasem mi się wydaje, że lepiej znam angielski. Mimo tego, że na angielski mam niższy papier, nie? Mhm. I to jest tak naprawdę taka nierówność w tych wszystkich poziomach. Tak mi się wydaje.
I też trzeba brać poprawkę na to, że testy są standaryzowane i zależy też, na jaki test trafisz, bo mi też się zdarzało coś tam ulać albo czegoś nie zdać zbyt dobrze z tego angielskiego, powiedzmy, bo coś tam, nie?
Dokładnie tak. Ale ostatnio jak byłam w urzędzie pracy, to babka nie pytała się mnie, na jakim poziomie znam język, tylko na jakim poziomie znam język i w jakiej kategorii. Czyli tam było rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, produkcja. Mhm. Chyba były te 3 kategorie. I wydaje mi się, że właśnie z tego, co tam się przygotowaliśmy właśnie do tego dzisiejszego tematu, jeśli chodzi o te wszystkie strony, że naucz się języka, no to jednak wszystko jest raczej nastawione na komunikację ustną.
Albo powiedziałabym, że nawet bardziej na rozumienie komunikacji ustnej, bo bardzo często to jest na zasadzie naucz się jakiegoś słówek, żeby zrozumieć, kto co do ciebie mówi, ale nie uczy cię to, jak odpowiedzieć na to zdanie, które ktoś do ciebie powiedział.
Tutaj mieliśmy chyba anegdotkę z McDonalda. Z którejś z tych stron magicznych.
Tak, tu była anegdotka, znaczy powiedzmy anegdotka, no. Jeśli wpisze się w Google'a naucz się angielskiego za darmo w internecie w rok, to wyskakują strony pod tytułem 1000 słów. I co to 1000 słów oznacza?
Zacznijmy od określenia, czym w ogóle jest nauczenie się angielskiego. Według badań do swobodnej, potocznej komunikacji wystarczy poznanie 800 do 1000 popularnych słówek w danym języku. Sam pomyśl, w jakim celu uczyć się wyrazów, których nigdy nie użyjemy, na przykład cały miesiąc poświęcać na naukę nazw zwierząt, których nawet po polsku nie rozróżniasz. No dobrze, wiem, że wystarczą te 1000 słów, ale to i tak wydaje się dużo, co nie? Na szczęście nie! Ponieważ powstały tak zwane techniki szybkiej nauki, które pozwalają bardzo szybko uczyć się wszelkiego typu danych, między innymi słownictwa. Na razie uwierz mi na słowo, za chwilę sam się przekonasz, że na jedno słówko poświęcisz nie więcej niż 1 minutę. To daje nam sumę 1000 minut. Załóżmy, że dziennie poświęcasz 2 razy po 10 minut, czyli 20 minut. Nie jest to dużo. Każdy może wygospodarować dwukrotnie 10 minut w ciągu dnia, prawda? Z prostych obliczeń wychodzi nam 50 dni. Wow! Nieźle! Dodajmy te 10 dni na niespodziewane wypadki i zapoznanie się z gramatyką, a będziemy mieli 60, czyli 2 miesiące. Naprawdę nieźle. Powiedzmy, że nie idzie nam to wcale tak szybko i potrzebujemy dodatkowo 30 dni. 3 miesiące to nadal bardzo szybko.
To jest cytat ze strony, która wyskoczyła mi jako któraś z pierwszych po wpisaniu tego magicznego hasła w Google'a. I ten pan podaje odnośnik do tego, do listy 1000 słówek. I później jak zaczęłam szukać przez 1000 słów, to tego wyszło jeszcze więcej. To jest jeszcze większy bullshit. Jedna z tych stron, www.1000słów.pl, podaje 1000 słów w różnych wersjach językowych, bo tutaj nie tylko możemy się nauczyć angielskiego przez 1000 słów, ale również francuskiego, albo niemieckiego, albo jakiegokolwiek innego popularnego języka. I uwaga, uwaga, jest teraz specjalna promocja. Te 1000 słów chwilowo kosztuje tylko 64 zł. Dodaj go do koszyka teraz. Jeśli zamawiasz z zagranicy, najłatwiej będzie ci zapłacić kartą. Tak widzimy na tej stronce. Generalnie podeślemy właśnie link, bo cała ta strona jest tak memiczna, że nawet nie wiadomo, co tu cytować.
Jest obrzydliwa.
Jest obrzydliwa graficznie, ale podajmy tylko jeden przykład, który nas ujął pod względem tego, że no...
Ujął nas.
No ujął nas po prostu.
Tak.
Dość często Polakom jadącym za granicę zdarza się dość, powtórzenia językowe, żenująca sytuacja. Na przykład w McDonald's. Kasjerka w pewnym momencie pyta po angielsku. Czy podać do tego frytki czy sałatkę? Yes, pada odpowiedź. Chwilę później, czy zestaw ma być powiększony czy standardowy? Yes. Kluczem do skutecznej komunikacji jest zrozumienie. Nic tak nie frustruje obcokrajowców, jak przeprowadzanie takich dialogów jak te powyżej. Możesz słabo mówić, nie znać gramatyki, ale jeśli nie rozumiesz, co do ciebie mówią, to naprawdę jest źle.
Czy z jednej strony autor tej strony ma trochę racji, no bo zrozumienie jest kluczem, ale jeśli to jest strona, która reklamuje, że wystarczy, że poznasz 1000 słów i już będziesz znał język i nie musisz znać gramatyki i możesz słabo mówić, no to w tym momencie myślę, że możemy zapodać kolejny link, czyli Italian Guy Went to Malta, który zwraca uwagę na to, jak bardzo ważna jest również wymowa.
I to jest coś, na co ludzie bardzo często zwracają uwagę i czasami się nawet śmieją, zwłaszcza z pierwszorocznych na anglistyce, bo nas się strasznie ciśnie o wymowę, a ona jednak jest ważna. Ona jest ważna, tak samo, jak już mówiłem wcześniej, no każdy filar jest ważny, tak? Tym bardziej, że okej, wymowa jeszcze jako tako, byleby zachować te różnice znaczeniowe, ale w momencie, w którym ja widzę, że ktoś mi mówi, że nie musisz znać gramatyki, to zalewa mnie krew jeszcze bardziej, bo o ile słówka to jest jakaś zawartość, jakieś, nie wiem, weźmy sobie jakąś metaforę obrazu, tak? Słówka to są kolorki, ale gramatyka to jest twoja struktura. Jak znasz same słówka, nie znasz gramatyki, to wyjdzie ci jakiś postmodernizm, którego nikt nie będzie w stanie zrozumieć. Tyle.
To jest zdecydowanie dobra metafora.
Czy ja chcę wrócić jeszcze do tego poprzedniego fragmentu, nie o McDonaldzie, bo musiałam się tutaj bardzo powstrzymywać od śmiechu, kiedy ta osoba, która pisała tę stronę internetową, stwierdziła, że wystarczy jedna minuta na nauczenie się każdego słówka języka obcego. To po prostu mnie rozwaliło, bo wierzcie mi, jako studentka anglistyki uczyłam się wielu, wielu słówek z języka angielskiego i bardzo bym chciała, żeby zajmowało mi to minutę, żeby je zapamiętać. To jest po prostu niemożliwe. Możesz zapamiętać, nie wiem, dog w minutę. Możliwe. Ale jeżeli chcesz się już nauczyć języka, którego będziesz używać, no to nie zajmie ci minuty, żeby nauczyć się słówka.
Ja jedyne, co się nauczyłam bardzo szybko, to po niemiecku, jak ułożyłam sobie mały wierszyk, znaczy rumwankę, Ecke Decke Wand, i wiem, że jedno z nich to ściana, drugie z nich to jest róg, a trzecie to jest chyba sufit.
Róg, sufit, ściana.
Róg, sufit, ściana, właśnie.
Ecke Decke Wand.
Ecke Decke Wand.
Ale widzisz, wymyślenie tej mowanki też ci pewnie zajęło dłużej niż minutę.
No. Dlatego ja uważam, że mnemotechniki to też bzdura, ale do tego przyjdziemy pewnie kiedy indziej.
To trochę brzmi jak Waka Makafon we freestyle, wiesz?
Dokładnie tak, Daniel.
Ale wracając do poświęcenia minuty na naukę słownictwa, jeżeli macie jakiekolwiek minimalne pojęcie o tym, jak działa ludzki mózg, wiecie, że wytworzenie połączeń neuronowych to jest duży wysiłek i zachowanie ich, utrwalenie na tyle, żeby ich nie zapomnieć na następny dzień, to jest kolejny wysiłek. Więc na pewno nie jest tak, że jesteście w stanie zapamiętać jedno słówko w minutę, a potem na następny dzień je dalej pamiętać i tydzień później też je pamiętać. Z elementami języka jest tak samo jak z całymi językami. Jeśli tego nie używasz, przepada.
A poza tym, jeśli chodzi właśnie o słówka, to jakby nie na tym rzecz polega, żeby kuć słówka, tak? Bo ja też w czasie moich studiów nauczyłam się naprawdę bardzo wielu słów, których do dzisiaj nie używam.
Dokładnie.
Bo uczyłam się o, nie wiem, różnych typach dachów na zajęciach z zapoznawania się ze słownictwem francuskim, o których już nie pamiętam, bo nie są mi na nic potrzebne.
Ale to były zajęcia tłumaczeniowe, tutaj trzeba być szczerym ze sobą trochę.
No tak, to były zajęcia tłumaczeniowe, no ale mimo wszystko nazywała się terminologia specjalistyczna, tak? I musiałam kuć tą terminologię. A jakby kucie terminologii to nie jest klucz, kucie słówek w ogóle, to nie jest klucz do nauki języka, bo tak naprawdę ważniejszy jest kontekst. Co z tego, że ja wiem, że słówko have to znaczy mieć, a słówko to to znaczy, nie wiem,
dokąd.
Do, tak,
kierunkowość. Do, na przykład, skoro złożenie have to znaczy musieć.
A, idiomatyka to jest w ogóle inna historia, jakiekolwiek zważenia. To jest, wracając do tego, że słownictwo, to jest mój największy zarzut w ogóle wobec tego kursu rosyjskiego, na którym byliśmy. Bo cały skrypt, który dostaliśmy ze szkoły językowej, nasza lektorka chyba też nie była z tego zadowolona za bardzo.
Tak.
Cały skrypt opiera się na słownictwie. I jakby okej, bo to jest jakaś baza, że wymowa, słownictwo też trzeba umieć czytać, bo jednak rosyjski to cyrylica, a to inny alfabet. Ja dalej dukam jak trzylatek. Natomiast ja jestem wielkim panem gramatyki. Nie mogę tego podkreślić wystarczająco mocno. I jeżeli ja mam słówka, a nie mam struktury, to równie dobrze mogę znać strukturę, a nie znać słówek.
To było bardzo słychać w tym, jak mieliśmy konwersację na tym kursie i chcieliśmy coś powiedzieć i jakby nie potrafiliśmy, znaliśmy rzeczywiście słownictwo, bo to było coś, co właśnie dostawaliśmy dużo, ale tak nie potrafiliśmy na przykład, nie wiem, opowiedzieć, co byłeś w weekend, bo nie wiedzieliśmy na przykład, jak wygląda czas przeszły, gdzie to był ten etap, gdzie wydawało mi się, że dawno powinniśmy mieć coś takiego. I za każdym razem, jak pojawiała się gramatyka, to my z Bedoklesem po prostu skakaliśmy w siedzeniach, że wreszcie jakaś gramatyka, ale jej było za mało.
Już pominę fakt, że ona była strasznie abstrakcyjna, no ale każda gramatyka jest trochę. Trzeba ją brać na wiarę. Rosyjska w ogóle jest kosmiczna, no ale to jest właśnie ta struktura, nie? O której mówiłem wcześniej.
I chciałam jeszcze dodać jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o bullshit, bo tam na temat tych tysiąca słów mówił, że to jest nauka najpopularniejszych słów w języku angielskim, gdzie chciałam zaznaczyć, że najpopularniejsze słowa w języku angielskim to są rzeczy typu I, the i tak dalej.
Mamy listę.
Mamy listę, mogę ci przeczytać 10 najpopularniejszych słów w języku angielskim.
Przeczytaj 25, przeleć 25 pierwszych.
Dobra.
I uwaga teraz, I'm calling it. 25 słów w języku angielskim, najpopularniejsze, to wszystko są wyrazy gramatyczne. Nie ma ani jednego wyrazu znaczeniowego.
Dobra, to zaczynam. The, be, to, of, and, a, in, that, have, I, it, for, not, on, with, he, as, you, do, at, this, but, his, by, from.
Nie ma ani jednego. Wszystko to są wyrazy funkcjonalne, gramatyczne. Dziękuję. Case closed.
Kolejny bullshit.
Znaczy, to jest prawda, że okej, znajomość tych słów akurat
jest
się przydaje, ale to jest element struktury. Trzeba wiedzieć, gdzie je umiejscowić. Trzeba wiedzieć, do czego służą, z czym się łączą. Sama znajomość słów to niewiele daje tak na dobrą sprawę.
Kontekst jest wszystkim.
Kontekst jest święty, słuchajcie. Nie możemy tego podkreślić wystarczająco mocno.
Tak, podkreślamy to praktycznie tak w każdym odcinku, także...
Bo to jest bardzo ważne. To,
oczywiście, ja nie mówię, że nie jest, słuchaj, ja po prostu tylko zaznaczam.
Także żebyście mieli świadomość, bo myślę, że do tego się też nie odnieśliśmy, zanim przejdziemy dalej. Nie jest tak, że my hejcimy te sposoby na łatwą naukę języka, bo my harowaliśmy jak woły, a mieliśmy łatwy sposób pod nosem. Albo że ludzie się uczą łatwiej niż my, albo że ktoś na tym zbija hajs. Bo to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że no, ludzie to lub ktoś to kupuje. I to jest strasznie nieuczciwe wobec tych ludzi.
Jest jeszcze jedna stronka, która mówi ci, jak szybko nauczyć się angielskiego w domu. I też znalazłam fragment, który uważam, że jest warty odczytania na antenie.
Okej. Szybka nauka angielskiego jest możliwa, ale tylko pod jednym warunkiem. Musisz posiadać tylko najczęściej używane w praktyce materiały do nauki, według badań. Czyli innymi słowy, materiał, z którego będziesz korzystał, korzystała, musi być ograniczony do najmniejszej ilości. I musi to być tylko ten najprzydatniejszy, byś szybko go opanował, opanowała. Jest to logiczne. Nie nauczysz się szybko, jeśli zapiszesz się do szkoły zwykłej lub na kurs online, gdzie uczą wszystkiego. Wtedy na efekty trzeba będzie niestety czekać. Jedna sprawa. Nie myśl, że oglądając tylko same filmy po angielsku nauczysz się angielskiego, tak jak piszą na niejednym forum, tym bardziej szybko. To bajki. Dopóki nie poznałem odpowiedniego słownictwa, siedziałem godzinami na YouTube i nic nie rozumiałem. Musisz skupić się tylko na zrozumieniu języka. To jest najważniejsze. Nie obchodzą cię w tej chwili żadne zasady gramatyczne, na które trzeba poświęcić masę czasu i jest to skomplikowane.
Ja bym chciała zawołać bycze gówno na kilka fragmentów z tego tekstu.
Tylko kilka?
Właściwie na cały. Zaczynając od końca. Nie obchodzą cię w tej chwili żadne zasady gramatyczne.
Nie, po chuj.
No, no o tym już mówiliśmy.
Bo to jest skomplikowane, no!
I to jest... Na to trzeba poświęcić masę czasu. A kto ma masę czasu na naukę języka? No nikt.
Język angielski ma 21 czasu. Nie ma. Nie ma.
Nie ma.
Ale to co mnie najbardziej urzekło, to fragment z YouTube'em. Dopóki nie poznałem odpowiedniego słownictwa, siedziałem godzinami na YouTube i nic nie zrozumiałem. No, dude, jeśli w tym momencie włączyłabym sobie jakiś filmik w, powiedzmy...
Farsi.
Zaczęłabym oglądać Farsi, to nie zrozumiałabym magicznie Farsi. Mogę oglądać sobie filmiki po angielsku, po francusku, po niemiecku nawet. Bo znam jakieś podstawy tego języka i oglądanie YouTube'a to jest tylko, powiedzmy, jedno z narzędzi.
I to też jest jeden z kolejnych kroków w nauce.
Tak, to nie jest tak, że możesz zacząć od tego. Bo to... Nie o to chodzi.
Ale do tego jeszcze wrócimy.
Szkoła zwykła. To jest też kolejna.
Szkoła to, zwykła i szkoła popierdolona.
To czym jest w takim razie szkoła niezwykła?
I Hogwarts.
Nie, zachwycił mnie tutaj szyk tego wyrażenia.
Szkoła zwykła, dom zły.
Bo jeśli autor naszego tekstu wyraża się w ten sposób, to ja widzę, że on nie zna nawet języka polskiego, więc jak miałabym mu zaufać, jeśli chodzi o naukę jakiegokolwiek języka obcego?
Bo on jest po szkole niezwykłej, prawdopodobnie.
No, po Hogwarcie.
Tam, gdzie nie uczą wszystkiego, tylko najpotrzebniejszych rzeczy.
Według badań.
No,
bardziej mi się podoba, że jest w nawiasie według badań, ale nie ma żadnego odnośnika do tych badań. To jest moja ulubiona rzecz w takich artykułach, że według badań i nie ma żadnego odnośnika, do jakich badań się odnosi.
Zawsze dają amerykańskich naukowców jeszcze.
Oj, tak.
To jest też...
My was nie okłamujemy, nie powołujemy się na żadne badania, głównie na własne doświadczenia, tego się nie da podlinkować.
A jak się powołujemy, to dajemy linki w opisie.
Tak, staramy się.
No właśnie tak. No, także... No, ciężko jest jakby rozmawiać na temat tych iluś tam sposobów na naukę języka, bo faktycznie w morzu tego gówna są rzeczy, które są fajne i można wyłapać faktycznie fajne rzeczy, od których zacząć naukę języka, można wyłapać fajne artykuły, które pozwolą nam na rozwinięcie danego języka i wcale nie negujemy tego, że można się jakiegoś tam języka nauczyć samemu, albo w domu, albo w internecie i za darmo, bo to też jest zupełnie możliwe i o tym będziemy mówić w następnym odcinku. Tylko no chcemy też powiedzieć wam, że tak samo jak ludziom się wydaje, że jak znasz język, to jesteś tłumaczem, to tak samo jak znasz tysiąc słów, to znasz język. To tak nie działa.
Mhm. Ja tak jeszcze bym się chciał odnieść troszeczkę do takiego metapoziomu tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Jeżeli wejdziecie sobie w te linki, które wam podamy i spojrzycie sobie na te wszystkie strony, to zauważycie pewną rzecz. Ja jestem ostatnio strasznie wrażliwy na coś, co można określić identyfikacją wizualną. Czyli na przykład, nie wiem, Jakubowska się ze mnie śmieje, bo na przykład wolę kupować mięso w Lidlu niż powiedzmy w Biedronce, bo ma lepsze opakowanie, lepiej wyglądające i to wzbudza mój szacunek. Z tymi stronami jest tak samo. One są tragicznie zaprojektowane i przez to trudno jest traktować je poważnie.
Może nie tyle, że wzbudza twój szacunek, co wzbudza twoje zaufanie, myślę.
O, tak, tak.
Że wydaje ci się, że mięso z Lidla jest świeższe, bo ma ładniejsze opakowanko.
Jest obiektywnie lepsze, ale Lidl mi nie płaci.
Jak chcecie, to możecie nam zapłacić, bo nikt nam nie płaci. Wracając do sceny graficznej, jako że ja w tym momencie teoretycznie, już nie teoretycznie, praktycznie pracuję jako grafik.
Jest to w twoim job description.
Jest to w moim opisie mojego stanowiska. I jakby moją rolą jest tworzenie grafik, które mają prezentować firmę, dla której pracuję, tak, żeby chcieli nas zatrudnić. I jakby, więc to jakby prezentuje poziom naszej firmy. Więc jakby wiem z doświadczenia, ile trzeba włożyć wysiłku, żeby zrobić taki produkt, który wygląda właśnie, wzbudza zaufanie graficznie. Widać, że nikt nie włożył takiego wysiłku w tworzenie tych stron. Nie. Po prostu oczy mi krwawią.
No to jest po prostu, wiecie, szybki templacik, PHP pewnie, ten buton na hajsik i łatwa kasa na jeleniach do zarobienia.
Właśnie widać, że zależy im na kasie, a nie na kliencie.
Okej, to akurat wygląda nieźle, ale to jest wyjątek.
No, ale tu właściwie też jest sam bullshit i czekaj, zamów, ile to kosztuje?
Myślę, że tak z ceną produktu pewnie wzrasta jakość grafiki.
O Boże.
Miesięczny dostęp 64 zł, 64 zł, 3-miesięczny dostęp 147 zł, półroczny dostęp 229 zł.
A to jeszcze jest czasowy dostęp, dobrze.
Tak, to nie,
to, nie jest, to nie jest tak, że jak raz ci pokażą te 1000 słów, to możesz sobie je skopiować i gdzieś...
Nie, bo to są krótkie testy po 20 słów.
Okej.
Okay. Więc żeby mieć 1000, to musisz, wiesz, tam parę miesięcy posiedzieć.
No tak, 3 góra.
Bo wiesz, nie lepiej pójść sobie do sklepu i kupić słownik.
I albo już nawet jeśli chcesz, chcesz cisnąć tą metodę 1000 słów, no to jest...
Kup se fiszki, człowieku.
No, ale na właśnie widzisz. Na tym to polega, nie? Że tak naprawdę tysiąc słowniki fiszków. I fiszki, jeżeli one nie są bardzo obszerne, to na tym polegają, że wybierają najpopularniejsze słowa w danym języku, nie?
No tak.
Więc nie musimy kupować żadnego kursu online, czy pójść do pierwszego lepszego sklepu, który sprzedaje rzeczy językowe i kupić se fiszki.
Nawet jak chcemy bardzo przyjanuszyć, to są słowa...
Przyjanuszyć.
To są słowa, gdzie masz 1000 najpopularniejszych słów w danym języku za darmo.
Strony, Yumi.
Strony.
Tak.
Tak. Mhm. Strony, strona na przykład 1000 słów republika.pl i masz nawet wersję do druku. No, dude, jest nawet polska wymowa, jest name, very, to, fru. Fru? Co to jest, o matko?
Sru.
Ja się nie... nie
ta reklama, pani się
nie, tak. O, nie odniosę się do tego. Nie chcę się do tego odnosić w żaden sposób.
Chcielibyśmy wspomnieć o jeszcze jednej metodzie nauce języka. A mianowicie o systemie SITA. Niektórzy z... Ja na przykład metodę SITA najbardziej kojarzę z programu Idź na całość. Milenialsi pamiętają. Zonki i takie rzeczy. I tam często można było wygrać ten SITA. I pamiętam, że to wtedy wyglądało tak kosmicznie, bo to były takie specjalne okulary i słuchawki. I to wyglądało takie wow. I też może być to znane niektórym z filmu Job bądź Job, w zależności jak kto woli to czytać, gdzie właśnie bohater próbował się nauczyć angielskiego i przypadkiem nauczy się węgierskiego. To generalnie w skrócie polega na tym, że macie płyty, na których są nagrany jest kurs danego języka. Macie właśnie słuchawki i takie specjalne okularki, które niby mają was tak odciąć od rzeczywistości. I niby wystarczy tego słuchać i się nauczycie. Z tego co widziałam w internecie, taka chyba tam jedna część takiej City kosztuje ponad 1000 zł.
Cały sprzedają?
Cały ten zestaw. Tak mi się. Tak. Znalazłam stronę internetową, gdzie były opinie o City i niektóre były z tego roku.
Ja to chcę.
Nie.
Ja to chcę. Ja się chcę nauczyć kopniętego języka przez City, naprawdę.
Ale właśnie tak przeglądałam z ciekawości te opinie. Oczywiście zakładam, że większość z nich była... Znaczy na ten oficjalnej stronie spodziewałam się, że są jakieś oczywiście
wykupione,
tworzone sztucznie, ale weszłam na jakieś forum dla kobiet gdzie się wypowiadali ludzie na ten temat.
Beka z mamusiek na forach.
I podobało mi się, że ktoś napisał, że tam ja zawsze zasypiałam w fazie relaksacyjnej. Bo to właśnie polega na tym, że się najpierw relaksujesz i potem właśnie słuchasz, że niby tam już wchodzisz na jakiś tam inny poziom jakby...
Inne fale mózgu.
Inne fale mózgowe i to niby wtedy się szybciej wchłania, nie? No...
Wchłania się.
No, przez osmozę.
Więc wydaje mi się, że... Na pewno mi się wydaje, że gdyby ta sita tak jakoś super działała, to by się to pewnie wreszcie wprowadziło w szkołach albo coś takiego.
To jest drogie, żeby to wprowadzać w szkołach.
Ale problem. Właśnie mi się wydaje, że gdyby to naprawdę działało, to by to wreszcie staniało. Tak jak, nie wiem, kiedyś smartfon kosztował 1000 zł, teraz kupisz za 100. Takie rzeczy, które się sprawdzają i jest na to popyt, tanieją. Nie oszukujmy się, tak to wygląda.
Czy to jest produkt, który równie dobrze mógłby być sprzedawany między blenderami a plastrami detoksycyjnymi? Detoksycyjnymi?
Tak.
Tak? W telezakupach mam go. No dokładnie. To jest ten poziom, nie?
Wydaje mi się, że gdyby odkryto super sposób na naukę języka, gdyby odkryto tabletki na odchudzanie, gdyby odkryto zajebisty lek na katar, to by po prostu weszło do powszechnego użytku.
Lek na raka.
Tak, więc to zawsze tak działa, że jeżeli mamy jakiś rewolucyjny sposób na cokolwiek i kosztuje kupę pieniędzy i on po czasie nie staje się popularny i nie tanieje, to znaczy, że to jest bullshit. Mhm. Ja tak zauważyłam.
No bo Sita przecież tak jak powiedziałaś, to był wytwór lat 90. i no... Nie udało się nikomu oprócz tego temu kolesiowi z filmu Job nauczyć języka przez ten system. Bo jemu się udało nauczyć węgierskiego, tak. Super. No,
Madziar.
Spoiler, dostał posadę
ambasadora.
Tak, był kierowcą ambasadora.
No właśnie, więc naprawdę wydaje mi się, że gdyby to działało, to by już weszło do powszechnego użytku od tych ostatnich tam, przez ostatnie co najmniej 10 lat, kiedy to istnieje.
Mhm. Ja mam jeszcze dwie szybkie uwagi. Pierwsza dotyczy tego, że zazwyczaj przy tych X sposobach na naukę języka jest pokazany jakiś typ, który z tych sposobów skorzystał i któremu się udało. Oni zawsze mają taki ryj, że masz ochotę w niego władować piąchę aż po łokieć.
Ojej.
To jest moja jedna uwaga. Druga uwaga jest taka, że wydaje mi się, że te tanie, szybkie i łatwe sposoby są troszeczkę odzwierciedleniem tego, w jakim kierunku idzie społeczeństwo. Mamy coraz więcej kontentu do pochłonięcia, coraz więcej rzeczy, które możemy zobaczyć, usłyszeć, przeczytać. I wszyscy chcą więcej, szybciej i łatwiej, i taniej. I myślę, że to jest jakby bezpośredni skutek tego, ale czy jest jakaś przyczynowość? No nie chcę tego wyprowadzać, bo wiemy, że korelacja to nie jest to samo, co przyczynowość, ale wydaje mi się, że coś w tym jednak jest.
Czyli jakby to powiedział Daft Punk, harder, better, faster, stronger.
No, tempora omores.
Dokładnie, tak.
O, tempora omores.
I tym optymistycznym akcentem, unless mamy coś więcej do dodania.
Ja już chcę wyjść z tego tematu.
Ale dobrze, to tak podsumujmy.
Podrzucimy wam heheszkowe strony z 1000 słów na pewno w linkach.
Tak, podrzucimy wam linki. Tymczasem podsumowując ten temat. Nie dajcie się nabrać, znaczy podejrzewam, że ludzie, którzy nas słuchają, są świadomymi, świadomie się uczą języka i nie dają się nabrać na takie gówno. Niemniej jednak ostrzegamy. Bynajmniej nie z zazdrości. Ponieważ z tego tytułu, że nam zajęło nauczenie się języka dużo dłużej niż 3 miesiące.
Pot i łzy i krew.
Pot, łzy i krew najczęściej.
I stres.
I dużo stres.
Ja wyłysiałem przez studia.
Ja zwaliłam stawy.
No. Ja rozwaliłam sobie tarczycę.
No i ja przytyłem.
Ja sobie też na pewno... O tak, przytyłem, roztyłem się jak gruba świnia, to jest fajne.
Także wiecie, nauka języka to nie są przelewki. Także nie polecamy 5, 6, 69, 23 sposobów na naukę języka. My dzwonimy bycze gówno na to. I zasadniczo, no wiecie, jeżeli chcecie się z nami podzielić innymi stronami, które oferują łatwo, szybko i tanio, albo wybierz dwa, to podzielcie się z nimi w komentarzach na naszym blogu, YouTubie, Facebooku lub Twitterze. Pamiętajcie też, jeżeli podcast wam się podobał, żeby zostawić nam łapkę w górę na YouTubie, żeby polajkować i poszerować nasze posty na Facebooku oraz, ponieważ od niedawna jesteśmy na iTunesie, żeby nam zostawić, mamy nadzieję, przychylną recenzję, abyśmy mogli zalśnieć wśród topowych polskich podcastów. Tymczasem dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
Pa, pa.
Co dwa.
Dalej, pa, pa.
Tuta Mishka Jabaduhat? kucie.
Ale muszę wam coś powiedzieć. Kiedyś myślałam, że umrę ze śmiechu, bo kopiłam sobie, znaczy dostałam od znajomego, bo skądś tam dostał rozmówki rosyjskie. I to były takie rozmówki na zasadzie, że jedziesz do Rosji i nie znasz i chcesz zamówić sobie kawę. Ale najciekawszym rzeczą było to, że wymowa była zapisana w cyrylicy. I miałam takie, what's the point? Jeżeli kupujesz rozmówki, znaczy, że nie znasz cyrylicy. Wymowa była zapisana w cyrylicy.